Drodzy Państwo, w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, politologa, historyka, prezesa zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, również witam i pozdrawiam.
Wciąż napięta sytuacja, jeżeli chodzi o to wszystko, co dzieje się wokół Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził w trakcie wczorajszej rozmowy telefonicznej z prezydentem Zełenskim gotowość do zdecydowanej reakcji Stanów Zjednoczonych w razie agresji Rosji wobec Ukrainy. Zapowiedział także, panie doktorze, pomoc gospodarczą dla Kijowa. To kolejny ważny sygnał w tej całej napiętej i skomplikowanej sytuacji.
To prawda, takie są przekazy prezydentów Białego Domu i prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Natomiast powiem tak, no nie do końca wiemy, jak naprawdę przebiegała ta długa, jak się okazuje, rozmowa i szczera, taki jest komunikat Białego Domu między prezydentem Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Najistotniejsze oczywiście w tej rozmowie jest to, co przekazał swojemu rozmówcy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. No, tak na marginesie odnotujmy, że z kręgów ukraińskiej dyplomacji pojawiły się co prawda anonimowe wypowiedzi, że rozmowa Biden-Zełenski nie przyniosła dla Ukrainy pozytywnych zapowiedzi, no ale to zostało jak gdyby zdementowane przez komunikat Białego Domu, w którym to podkreślono, że rozmowa przebiegała w dobrej atmosferze a prezydent Ukrainy podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych za wsparcie dyplomatyczne i nawet jak nazwał militarne. No i zobaczymy, natomiast to co może być dalej, co wiemy na pewno. Otóż prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że te, jak mówi, napięcia powinny zostać rozwiązane w ramach formatu tak zwanego właśnie normandzkiego. Przypomnijmy, że format normandzki jest to grupa składająca się z przedstawicieli czterech państw: Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji, powołana w 2014 roku. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 2016 roku, a w tej grupie uczestniczą prezydenci i ministrowie spraw zagranicznych tych państw, a więc jest to, wydawałoby się, duże forum, znaczące forum, aczkolwiek rezultaty spotkań tego gremium mogą być, powiedziałbym, raczej niezbyt zadowalające. Przynajmniej można powiedzieć, że w takiej skali ocen to jest chyba 3+. Otóż rezultatem tego właśnie formatu normandzkiego jest tak zwane porozumienie mińskie, które określa, że między Ukrainą a Federacją Rosyjską powinno nastąpić zawieszenie broni, także między tymi separatystami wspieranymi oczywiście przez Moskwę, wycofanie wojsk na linii frontu, wymiana jeńców. Na pewno to ostatnie zostało dokonane, czyli wymiana jeńców nastąpiła, natomiast pozostałe punkty nie zostały zrealizowane. Ale jeśli już mówimy o tym formacie normandzkim, to też jest, trzeba powiedzieć, że Stany Zjednoczone, mimo że nie uczestniczą w tym porozumieniu, to absolutnie jak gdyby wspierają działania tego porozumienia. Co można by też w ten sposób rozumieć, że jak gdyby Stany Zjednoczone oddają w dużym stopniu inicjatywę rozwiązania tego konfliktu trzem państwom: Francji, Niemcom i Rosji, bo Ukraina jest oczywiście też uczestnikiem tego spotkania, ale chyba zgodzimy się, że ma to wymiar bardziej taki symboliczny i zewnętrzny. Ale też musimy zwrócić uwagę na to, że na przykład Polska nie została zaproszona do udziału właśnie w tym formacie normandzkim, a przecież wiadomo, że ta sytuacja, która ma miejsce w relacjach rosyjsko-ukraińskich jest oczywiście dla nas sprawą bardzo ważną i fakt, że Polska nie została zaproszona do udziału i to nie tylko ze względu na stanowisko Federacji Rosyjskiej. Więcej, Federacja Rosyjska zachowywała się, powiedział, w tym momencie biernie. Być może, gdyby Polska miała być zaproszona do udziału w tym właśnie formacie normandzkim, to być może nastąpił jakiś sprzeciw Federacji Rosyjskiej, ale tak naprawdę przede wszystkim nie były zainteresowane udziałem Polski w tym układzie Francja i Niemcy. A zatem ten format normandzki, czyli rozwiązanie tego konfliktu, no jednak będzie ponad, powiedziałbym, trochę głowami Polski. I Ukraina, sądzę, że będzie jednak mimo wszystko traktowana tutaj nie w sposób podmiotowy, a będzie to po prostu takie porozumienie niemiecko-francuskie z jednej strony, a z drugiej strony właśnie rosyjskie.
Niemcy jako członek formatu normandzkiego, panie doktorze, po ostatniej telekonferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcami krajów europejskich, Joe Biden mówił o ogromnej solidarności i jednomyślności tych wszystkich, którzy tworzą Sojusz Północnoatlantycki, NATO. Jednak jeżeli patrzymy na działania podejmowane przez Niemcy, to są działania, można by powiedzieć, bardzo delikatnie pozorowane, bo jak odczytać chociażby wsparcie dla Ukrainy mieszczące się w liczbie 5000 hełmów dla wojska ukraińskiego?
No tak, to na poziomie jest dość upokarzające, takie, że tak powiem, no nazwijmy gest ze strony właśnie Republiki Federalnej Niemiec, ale też jeśli można jeszcze wrócić do Joe Bidena, to z drugiej strony te rozmowy zresztą z prezydentem Zełenskim były również, miały miejsce wcześniej, te rozmowy telefoniczne w grudniu ubiegłego roku i w styczniu i na początku właśnie tego roku, ale to również prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał zawsze, że USA i ich sojusznicy zareagują zdecydowanie, jak mówi, jeśli Rosja napadnie Ukrainę, ale w ostatnim czasie prezydent Stanów Zjednoczonych rozgraniczył, jak to nazwał, niewielką inwazję Rosji, co zostało odebrane jako, że tak powiem, może nie zachęta, ale powiedziałbym, no, że Stany Zjednoczone po prostu wręcz dają przyzwolenie, czy zachowają się biernie w przypadku tak zwanej niewielkiej interwencji, czyli takim rozczłonkowywaniu albo działaniu jakiemuś hybrydowemu ze strony Rosji od inwazji. Więc jak gdyby rozgranicza to pojęcia w sposób zupełnie sztuczny, a więc mamy też takie, powiedziałbym, sprzeczne przekazy i nie sądzę, żeby to był jakiś lapsus ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast generalnie warto zwrócić uwagę, że konflikt rosyjsko-ukraiński należy rozpatrywać w takiej szerszej perspektywie rywalizacji globalistycznej, i w której to uczestniczy nie tylko Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone, ale także i Chiny, i Turcja, no i właśnie wspomniane przez ojca Niemcy. I w tej perspektywie Ukraina jest tylko przedmiotem, a nie podmiotem międzynarodowych układów. Trzeba też powiedzieć, że Ukraina nie potrafiła niestety przez ostatnie 30 lat od uzyskania niepodległości ukształtować własnej suwerennej elity politycznej. Mamy do czynienia ze zjawiskiem takiej wszechogarniającej korupcji, ale kolejną kwestią jest ugruntowana od dziesięcioleci w polityce ukraińskiej opcja proniemiecka. Mówię o dziesięcioleci, to jeszcze oczywiście nie myślę o sowieckiej Ukrainie, ale o tych różnych ośrodkach imigracyjnych ukraińskich, które orientowały się na Niemcy. I znaczna część w ogóle społeczności ukraińskiej jest też, tak bardzo powiedziałbym, wręcz trochę jakieś zafascynowana Niemcami. To jest na pewno też jakieś takie marzenie, kierunek emigracji ukraińskiej, co wynika w moim przekonaniu nie tylko oczywiście z jakiejś atrakcyjności materialnej tego kraju, ale to jest tak, że Niemcy natomiast zawsze traktowały tak zwaną kwestię ukraińską przedmiotowo. Praktycznie można powiedzieć, że to oni zawsze raczej orientowali się na Rosję i ten kierunek prorosyjski. Prorosyjski kurs Berlina jest z kolei mocno ugruntowany w polityce niemieckiej, a teraz jeszcze wzmacniany przez obecny rząd kanclerza Olafa Scholza. I no, nie pozostawia to złudzeń, że Kijów nie może liczyć na wsparcie Republiki Federalnej Niemiec. W kręgach polityków ukraińskich zresztą pojawiły się takie głosy, być może jakiegoś otrzeźwienia, że to Niemcy nie są, no powiedziałbym, gwarantem jedności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.
Panie doktorze, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Polska bardzo mocno zaangażowana jest w sprawę suwerenności Ukrainy. No, wynika to także z interesu Polski, jeżeli chodzi o nasze położenie geopolityczne. Ale z drugiej strony dziwią nas także działania Ukrainy wobec Polski, chociażby wspomnijmy zatrzymanie możliwości tranzytu przez Ukrainę, między innymi do Polski, sprawa niewyjaśniona od 30 listopada. No i w dalszym ciągu mamy bardzo napięte relacje, jeżeli chodzi o sprawę polityki historycznej.
To prawda. I wydaje się, że jest to taki czas, taki moment, że polska dyplomacja powinna bardzo stanowczo, no nie tylko teraz, ale w tej sytuacji zagrożenia niepodległości jedności terytorialnej Ukrainy, wyartykułować wobec Ukrainy te nasze oczekiwania. Zupełnie zresztą naturalne, jeśli mówimy o tak zwanym strategicznym partnerstwie z Ukrainą, to po prostu niestety te przykłady, o których ojciec mówił, czyli brak zgody na ekshumację nie tylko ofiar ludobójstwa ukraińskiego OUN, UPA, ale również żołnierzy, którzy zginęli na tych ziemiach w czasie I wojny światowej, na przykład legionistów i tak dalej. A z drugiej strony właśnie, że od kilku miesięcy Ukraina blokuje transport kolejowy ze wschodu do Europy przez Polskę, co ma oczywiście bardzo daleko idące konsekwencje także ekonomiczne dla Polski, no to jest po prostu rzeczywiście rzecz bardzo trudno po prostu zrozumieć. Trudno zrozumieć tę logikę polityki ukraińskiej. Ta decyzja kolei ukraińskich podjęta ze względów przede wszystkim politycznych i realizacji jakichś zupełnie partykularnych interesów Ukrainy, a nie tyle ekonomicznych. Ta decyzja o bezterminowym zakazie przejazdu właśnie przewozów, zakazu właśnie można powiedzieć przejazdu do przewozów wszystkich jakichś przesyłek, które są nadawane z innych krajów do Polski, no po prostu pokazuje, że można powiedzieć brak czasem jakiegoś racjonalnego spojrzenia na politykę właśnie, można powiedzieć, ukraińską. Trzeba też powiedzieć, że jeśli mówiliśmy o tym formacie normandzkim, to również dyplomacja ukraińska bynajmniej również nie była zainteresowana udziałem Polski w tym układzie politycznym.
I jeszcze jedna sprawa, panie doktorze, w tej całej sytuacji Ukraina także boryka się z problemem spójności narodowej, solidarności, jedności narodowej. Przypominamy sobie moment zajęcia Krymu przez Rosję i dezercję wysokiej rangi wojskowych na rzecz państwa rosyjskiego i dochodzą do nas informacje, że w ostatnim czasie 720 tysięcy ludzi, obywateli wschodniej Ukrainy przyjęło rosyjskie obywatelstwo.
Tak więc jest to problem bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany i można powiedzieć, że Ukraina jest podzielona. Jest podzielona to już od dziesięcioleci na tak zwaną, czyli wschodnią i zachodnią. I oczywiście ta część, nazwijmy właśnie zachodnia, czyli ziemie polskie, które przynależały do II Rzeczypospolitej, no w jakiś sposób oczywiście jest bardziej związana i kulturowo i cywilizacyjnie z Zachodem i głównie stamtąd mamy tutaj emigrację ukraińską, którą szacuje się, jeśli chodzi o rynek pracy, na 2 miliony, a pewnie Ukraińców przebywających w Polsce jest jeszcze więcej, ale proszę zauważyć, że z kolei z tej wschodniej części części Ukrainy, na rynku rosyjskim przebywa 3 miliony również Ukraińców. I to też jest oczywiście pytanie. To są różne wątpliwości. Wiadomo, że Ukraina była w Związku Sowieckim. No, już minęło oczywiście 30 lat od rozpadu Związku Sowieckiego, ale ta infiltracja, być może w służbach specjalnych, w armii ukraińskiej ze strony właśnie Rosji, wciąż ma miejsce, jeśli na przykład, no i były różne przykłady właściwie dezercji, zachowań zupełnie nielicujących z interesem narodowym, nawet niektórych dowódców armii ukraińskiej. A jeśli teraz słyszymy na przykład to, że są politycy na Ukrainie, którzy byliby w stanie, że tak powiem, na życzenie, nazwijmy delikatnie, Rosji przejąć możliwość utworzenia jakiegoś takiego, no, zależnego oczywiście od Moskwy rządu. No to pokazuje to, że rzeczywiście sytuacja wcale nie jest jednoznaczna. I jest pytanie oczywiście, czy jest to tylko margines zupełnie polityki ukraińskiej, czy jest to raczej też szersze zjawiska. Więc zatem sprawa jest bardzo skomplikowana i naprawdę w interesie Ukrainy powinna być rewizja polityki w stosunku do Polski, także w aspekcie historycznym, bo to są kwestie bardzo dla nas istotne, ale myślę nie tylko dla nas, także dla przyszłości, dla tożsamości Ukrainy.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję.
Państwu przypomnę, że w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, politologiem, historykiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn.